Wszystko się zgadza. Poniedziałek to jest taki mój ulubiony dzień, kiedy spotykamy się z podlaskimi policjantami, chociaż tydzień temu się nie widzieliśmy. Dzień dobry, panie Wojtku. Wojciech Kosikowski jest razem z nami. Pan aspirant.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie. Godny zastępca siedział na pana miejscu, także również było miło i przyjemnie.
Czyli nie tęsknił pan?
Troszeczkę, ale dostałem od pana wiadomość, że pana nie będzie i widziałem, że jest pan bezpieczny. Nie zaginął pan w żadnych podejrzanych okolicznościach, także...
Ale nie, pan aspirant Wojciech Kosikowski dzisiaj będzie tutaj najważniejszą osobą. Doskonale państwo wiecie, że w poniedziałki to dzielnicowi są najważniejsi w naszych audycjach. Dziś główną postacią dzisiejszego naszego spotkania jest młodszy aspirant jeszcze, ale to już niedługo starszy aspirant, a na razie młodszy aspirant Angelika Rogoza z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pani dzielnicowa, gdzie pani stacjonuje na co dzień, w sensie gdzie pani pełni służbę?
Na co dzień pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Mój rejon służbowy jest rejonem miejskim w zabudowie mieszanej. W większości przeważają tam domy jednorodzinne, aczkolwiek są też blokowiska.
Okej, w porządku. Dużo ma pani pracy?
Nie narzekam.
No ja się domyślam. Dużo jest dzielnicowy w ogóle w Bielsku Podlaskim?
Trochę ich jest.
No, ale ilu mniej więcej? 5?
W całej Komendzie Powiatowej jest 12 osób, tak? Z czego 4... pełnił służbę w posterunku policji w Brańsku.
Okej, rozumiem. Ile osób mniej więcej ma pani pod swoją jurysdykcją, jeżeli tak można powiedzieć?
4,5 tysiąca.
Och, to nie mało. Czyli tej pracy też mało nie jest.
Kurde, to ja się czasami, panie redaktorze, zastanawiam, bo jakąkolwiek cyfrę rzuci tutaj dzielnicowy, to panu zawsze jest za dużo.
Jak przyjdzie dzielnicowy tutaj jakiś i powie, że ma 100-200 mieszkańców, to wtedy powiem, o, jakoś mało, a teraz a 4,5 tysiąca, panie Wojtku, panie aspirancie.
To jest ciut poniżej średniej garnizonu podlaskiego, która tam 5 tysięcy z kawałkiem, w zasadzie koło 6 tysięcy oscyluje. No to tak? Także 4,5 tysiąca, to ja bym powiedział, że to jest... Poniżej dużo średniej.
Okej, w porządku. Jest także razem z nami dziś komisarz Joanna Rzepniewska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pani tutaj dzisiaj razem z nami, ponieważ będziemy rozmawiali o porwaniach rodzicielskich, bo przed nami Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Porwania rodzicielskie, tak krótko przypomnijmy, co to jest?
Jest to takie zdarzenie, w wyniku którego jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych posiadających pełną władzę rodzicielską bez wiedzy i kontroli drugiego opiekuna pod pretekstem na przykład krótkotrwałego pobytu, wyjazdu na wakacje, tak, zatrzymuje osobę małoletnią na stałe.
Pani komisarz, czy z taką sytuacją mieliśmy całkiem niedawno do czynienia w Białymstoku, kiedy to rzekomo ojciec podjechał samochodem i wepchnął razem z dziecko razem z matką do auta?
Z tego co wiem, to tutaj już były prowadzone czynności pod kątem uprowadzenia rodzicielskiego, a tutaj już jest zupełnie inna kwestia.
Tak? A co jest gorsze, porwanie czy uprowadzenie rodzicielskie?
Uprowadzenie.
Jednak uprowadzenie,
tak,
rodzicielskie.
Tak, tym bardziej, że też czynności policji w obu przypadkach będą zupełnie inne.
Rozumiem. Bo rozmawiamy sobie o tych porwaniach rodzicielskich, obiecuję na pewno trochę szerzej. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać państwa, dokładnie pana aspiranta Kosikowskiego, o te niepokojące zdarzenia w Busku-Zdroju. Tam mężczyzna dwukrotnie pchnął interweniującego policjanta, pchnął go nożem. Czy takie sytuacje się na przykład w województwie podlaskim zdarzają? Czy do państwa docierają takie informacje, że na przykład podczas służby życie i zdrowie policjantów, funkcjonariuszy jest zagrożone?
No tak, od czasu do czasu takie sytuacje również się zdarzają w garnizonie podlaskim, chociaż aż takiego, w sensie, że doszło do uszkodzenia ciała, to ja sobie nie przypominam w ciągu ostatniego tam 2-3 lat. Natomiast nie tak dawno było zdarzenie na terenie KPP Siemiatycze, tak, gdzie osoba, wobec której policjanci dzielnicowi akurat podjęli interwencję, zaatakowała funkcjonariuszy siekierą. Tak, więc nawet troszeczkę gorzej niż nożem, ale w tym przypadku nie doszło na szczęście do żadnych tam uszkodzeń ciała, tak? Ta interwencja troszeczkę inaczej została przeprowadzona i inaczej zakończona. Natomiast no, jest to zastanawiające, tak? I te noszenie tych niebezpiecznych narzędzi, tak, i w ogóle atak na funkcjonariusza, ale też i taka reakcja troszeczkę ludzi, bo z tego, co gdzieś tam ja widziałem na krótkim filmiku, to ta pomoc dla policjantów to tak troszkę, bym powiedział, że późno nastąpiła, tak?
Mnie najbardziej,
wcześniej było
mnie najbardziej mierzi fakt, że jeżeli dzieje się jakaś interwencja policyjna, to stoi wokół mnóstwo ludzi
do nagrywania
i nagrywają. I po prostu nagrywają, jeszcze komentują. Mamy demokrację, wolny kraj, możemy robić co chcemy, nie ma najmniejszego problemu, wręcz każda interwencja policyjna może być nagrywana, nie ma z tym żadnego problemu, to zezwala, na to zezwala prawo, ale jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, w której pojawia się ostre narzędzie, w której pchnięty zostaje dwukrotnie czy trzykrotnie policjant, no to zastanówmy się może wspólnie, czy wciąż jest to sytuacja do nagrywania i czy nie powinno się tutaj pomóc policjantowi?
No w mojej opinii to najpierw trzeba by właśnie zadbać o tą pomoc, tak? Bo dziś to jest policjant,
a jutro
może nam nieznany, tak? A być może za tydzień to może być mąż, ojciec naszych znajomych, tak? Ale równie dobrze to może być całkiem inna postronna osoba, niekoniecznie policjant, tak?
Dokładnie, bo przecież nie wiadomo, kto przy sobie nosi nóż i kogo spotykamy na co dzień.
To też
na ulicy.
W nawiązaniu do ubiegłotygodniowej audycji, gdzie mieliśmy, temat był kontrola osobista i przeszukania, tak? To jest właśnie też jeden, że tak powiem, z aspektów służby policjanta, gdzie czasami my spotykamy się z osobami, które, że tak powiem, pretensje mają do nas, że my dokonujemy sprawdzenia bagażu czy czegoś takiego, bo każdy uważa, że nic nie zrobił, tak, a nasze uprawnienia pozwalają na tą kontrolę, tak, i właśnie ku temu ona służy, żeby zawczasu ujawnić niebezpieczne przedmioty.
Wracamy do pani dzielnicowej. Czy pani uważa, że pani praca jest pracą bezpieczną? Bo słyszeliśmy przed chwilą o takim wydarzeniu z Siemiatycz, kiedy to dzielnicowi zostali zaatakowani siekierą, a pani ma w swojej historii w pracy policji takie niebezpieczne zdarzenia?
Szczerze powiem, że pracuję 11 lat w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku-Podlaskim. Nie przypominam sobie, żebym miała takie zdarzenie. Bielsk jest miastem bardzo bezpiecznym według mnie. Policjanci według mnie bardzo dobrze pracują i...
Nie, my nie podważamy tego, czy policjanci pracują dobrze, czy źle, broń Boże, no bo to nawet najlepsi policjanci mają takie momenty, kiedy są w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, tylko zastanawiam się, no właśnie, bo pani powiedziała, że Bielsk to bezpieczne miasto. Faktycznie potwierdzi to pani jeszcze raz?
Tak, potwierdzę. Naprawdę? Według mnie tak.
Nieprawdopodobne. Chciałoby się rzec, że niektórzy uważają, że jest zupełnie inaczej. Między innymi choćby nawet dlatego, że przebiega tamtędy bardzo ruchliwa droga. To po pierwsze. Po drugie, gdzieś tam na tych osiedlach słyszymy od czasu do czasu, że dzieją się różne rzeczy w Bielsku Podlaskim. Pani jednak jest najbliżej. Pani wie najlepiej.
Mój rejon jest w miarę bezpiecznym rejonem.
Ale jak w każdym mieście pewnie dzieją się...
Różne rzeczy, tak. Mhm. Ale tych zdarzeń jest według mnie... Nie tak dużo.
A jakie to zdarzenia przede wszystkim?
W moim rejonie służbowym?
Tak. Aż tak ciężko jest, znaczy może nie ciężko powiedzieć, tylko wstyd się przyznać, tak? Że to tylko i spożywanie alkoholu i jakieś tego typu wypalanie spraw. Coś, co w zasadzie dotyka każdą miejscowość, każde miasto i nie tylko, myślę, w garnizonie podlaskim, ale również w Polsce.
Czyli reasumując, tak naprawdę problemy są wszędzie takie same, tylko może sposób podejścia do tego problemu jest inny?
Możliwe. Mieszkańcy zgłaszają się do mnie z różnymi problemami, tak? Tak jak tutaj pan aspirant powiedział, w moim rejonie, akurat teraz na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa zgłaszane są, jest wypalanie traw, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócenie spoczynku nocnego i teraz idzie lato, tak? Więc będzie tego coraz więcej.
No tak.
Ale też podsumowując i wracając do pana pytania, to no niestety tak jest, że służba w tych formacjach mundurowych wiąże się z tym, że my jesteśmy przez dosyć często okresowo jesteśmy narażeni na pewnego właśnie rodzaju ataki, tak? I tak naprawdę no, nigdy nie wiemy, idąc do służby, czy dzisiaj wrócimy w cało, czy nie wrócimy. Natomiast też nie generalizujemy tego, ponieważ, nie wiem, kierowcy ciężarówek, którzy jeżdżą w trasy, mają podobne zdarzenie, że zawsze może dzisiejszy dzień być tym...
Ja myślę, że każdy tak
gorszym.
Ma. Ja myślę, że każdy, kto tak. rano wychodzi z domu, to tak naprawdę no, liczy się z tym, że wróci na pewno po południu. Znaczy, liczy się z tym, że ma plan wrócić po południu do domu, a jak się dzieje, to bywa różnie. Stawiamy kropkę. I po przerwie porozmawiamy sobie o porwaniach rodzicielskich, bo to, no właśnie, pani komisarz, to często się w ogóle zdarza w naszym regionie?
Zdarzają się, natomiast jako takiego rejestru policja nie posiada, tak? I też chciałam powiedzieć o zmianach w przepisach, które nastąpiły w ubiegłym roku.
Porozmawiamy sobie teraz, proszę państwa, o porwaniach rodzicielskich. A pamiętam, myśmy w zeszłym roku poruszali ten temat, bardzo trudny temat. Temat, który budzi wiele emocji, bo wiadomo jest, że każdy rodzic No chyba, że nie czuje się rodzicem, bo są też i tacy ludzie, ale każdy rodzic chce być jak najbliżej zawsze swojego dziecka, a niestety no wiemy, że dorośli się po prostu czasami nie dogadują, rozwodzą się i tak dalej. I wtedy dochodzi do tych, niebezpiecznych sytuacji, w których na przykład ojciec porywa dziecko, albo mama gdzieś tam zabiera dziecko ojcu. Co w takich sytuacjach robić? Kiedy możemy mówić o porwaniu rodzicielskim i co nam grozi za takie porwanie?
Też jakby na wstępie chciałabym powiedzieć, że bardzo często są to właśnie, tak jak pan tu powiedział, takie sytuacje okołorozwodowe, tak? Gdzie jest, można tak kolokwialnie powiedzieć, ta walka o dziecko, zwyczajnie, tak? I wtedy takie osoby zgłaszają się do komisariatu policji czy do komendy policji. Tak jak powiedziałam wcześniej, porwanie rodzicielskie to jest taka sytuacja, która dotyczy rodziców, którzy mają pełną władzę rodzicielską. Bo należy tutaj podkreślić fakt, że to, że sąd rodzinny, tak, przy sprawie na przykład rozwodowej określił, że dziecko przebywa pod opieką mamy i tam mieszka i funkcjonuje, to takie rozwiązanie, takie postanowienie nie ogranicza władzy rodzicielskiej dla ojca. I ale ten wtedy, ojciec ma pełne prawa rodzicielskie.
Tylko sąd wyznacza dni po prostu, w których ojciec się zajmuje dzieckiem.
Dokładnie tak. Ale jeżeli taki ojciec zabierze dziecko w inny dzień tygodnia ze szkoły, to on nie popełnia przestępstwa, bo on ma pełne prawa rodzicielskie, tak? I te sytuacje reguluje sąd rodzinny i nieletnich, tak?
No to kiedy mówimy o porwaniu rodzicielskim w takim razie?
I to jest właśnie te porwanie rodzicielskie, tak? Czyli tak, rodzice mają pełną władzę rodzicielską, oboje, i to jest najważniejsza jakby kwestia w tej sytuacji, i zabiera dziecko bądź zatrzymuje na stałe takie dziecko, tak? Czy wywozi do innego miasta, za granicę, bądź generalnie uniemożliwia ten kontakt i ta druga strona nie ma możliwości utrzymywania kontaktu z tym małoletnim, z którym jakby powinna i zgodnie z prawem taka osoba te kontakty utrzymywać. Tak? I wtedy to jest porwanie rodzicielskie. Wcześniej przepisy mówiły, że porwanie rodzicielskie, tak, to jest zaginięcie tak zwanej kategorii trzeciej. I w tej sytuacji jeszcze w ubiegłym roku policja wykonywała czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu małoletniego. W tym momencie przepisy się zmieniły i jest to pojęcie, tak, dalej funkcjonuje w zarządzeniu komendanta głównego, natomiast nie jest już to zaginięcie. I przepis nam mówi, że...
Co to zmienia dla nas, szarych Polaków, proszę powiedzieć? Bo to bardzo mądrze brzmi i bardzo tak przepisowo, ale co to dla nas, szarych zjadaczy rzeczywistości, znaczy?
Czyli jeżeli kogokolwiek taka sytuacja dotyczy i jeżeli zgłosi się do jednostki policji osoba mówiąca, że zdarzyła się sytuacja nazwana porwaniem rodzicielskim, tak, to w tej sytuacji policjant sporządza notatkę z takiego zdarzenia, notatkę urzędową, która jest przesyłana do sądu rodzinnego. Powinien też poinformować taką osobę zgłaszającą, żeby ona osobiście się zwróciła do sądu, który jakby tą sprawę reguluje, tak? I na tym czynności policji się kończą.
No bo jeżeli dochodzi do takiego porwania i my wiemy, no przykład, nie wiem, mężczyzna zabiera dziecko ze szkoły. Dziecko się cieszy, bo dawno nie widziało taty na przykład. Zabiera dziecko ze szkoły, dzwoni do matki, mówi, słuchaj, chcę pobyć z dzieckiem tydzień. Ona się na to nie zgadza, bo sąd przyznaje jej rację, jej dziecko, opiekę nad dzieckiem. Tak, ona się na to nie zgadza. On mówi na to, że nic mi niestety twoje niezgadzanie nie obchodzi, jadę z dzieckiem nad morze. Kobieta dzwoni na policję, mówi, że doszło do porwania rodzicielskiego. To państwo teraz, bo to, co pani przed chwilą powiedziała, brzmi po prostu trochę strasznie, no bo państwo teraz tak, musicie sporządzić notatkę, wysłać tę notatkę do sądu rodzinnego, sąd rodzinny musi zdecydować, czy poszukiwać, czy nie poszukiwać. No a dlaczego nie może być od razu działanie, akcja, reakcja?
Ale sąd nie będzie poszukiwał, tak?
Nie, no to jest państwo jedna, będziecie tak, poszukiwać, oczywiście.
Dokładnie, ale i sąd nie zleci jakby w tym momencie takich czynności. Znaczy,
to
może
ktoś
zlecić,
w ogóle będzie
tak?
szukał tego dziecka?
Nie. Będzie szukał w przypadku, kiedy będzie zagrożenie życia i zdrowia, bo jeżeli ten rodzic, on ma prawo się zajmować dzieckiem, tak? I jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, tak? I ta matka, zdarzają się takie sytuacje, że ta matka przychodzi i mówi policjantowi, no, że rzeczywiście zabrał, ona nie ma z nim kontaktu. Powiedział, że na przykład za 2 tygodnie czy tam za tydzień tego dzieciaka z powrotem odwiezie. To w tej sytuacji policja, że tak powiem, no żadnych czynności nie będzie podejmowała.
A jeżeli po tygodniu dziecka dalej nie ma?
To wtedy trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście tam nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Ale dlaczego powiedziałam o czymś takim jak bezpośredni kontakt z sądem rodzinnym? Bo to sąd reguluje te sprawy, tak? Nie policja.
Taka
matka uda się do sądu, tak, i tam jakby bezpośrednio sama osobiście te sprawy, jakby te postępowanie zainicjuje, można tak powiedzieć, no to wtedy ten tok będzie znacznie, znacznie szybszy.
No tak, tylko tak sobie myślę, że może dojść do takiej sytuacji, to bardzo prawdopodobne, że ten ojciec mówi, że wyjeżdża z dzieckiem na tydzień nad morze, ale na przykład po 2 tygodniach dzwoni, mówi, wiesz co, rozmyśliłem się, jednak wyjechaliśmy za granicę, jesteśmy w Anglii i wrócimy może za rok. No i wtedy matka może iść do sądu, tak? Powoli. Spróbujmy to jakoś usystematyzować. Jak po kolei każdy kolejny krok powinien wyglądać?
Matka idzie do sądu i składa taką informację, czy wniosek.
O ograniczenie. Na
przykład, o ograniczenie, albo wręcz pozbawienie.
Tak? Praw rodzicielskich ojcu.
Dokładnie tak, władzy rodzicielskiej. I wtedy mamy inną sytuację. Bo mamy też takie przestępstwo.
I co się wtedy dzieje?
Mamy wtedy też takie przestępstwo, które już podkreślam, jest przestępstwem, tak? Takie zdarzenie, bo tu o porwaniu rodzicielskim to nie jest to przestępstwo, tak? A mamy takie przestępstwo jak uprowadzenie osoby poniżej 15 roku życia, osoby małoletniej. I wtedy mówimy o tym, że osoba, która nie ma władzy rodzicielskiej, czyli w tym przypadku będzie to ten z tej naszej historyjki ojciec, tak?
No tak,
który
no,
nie
no,
ma
to może
już
być
tej
równie
władzy,
dobrze matka,
dokładnie
to,
tak,
naprawdę, to
który nie
znaczenia.
Ma władzy rodzicielskiej, taką osobę przetrzymuje. I tutaj mamy już...
I wtedy rusza dopiero cała machina, jak
rozumiem,
tak?
Oczywiście, że tak.
Czyli
tak.
Na czym polega działanie tej machiny? Czyli państwo informujecie, nie wiem, europejsko, znaczy wystawiacie jakiś list, goń, czy jak to wygląda?
Tutaj o szczegółach nie chciałabym się wypowiadać, tak, bo generalnie zaginięciami zajmuje się Wydział Kryminalny w każdej jednostce policji. Tu policjanci te czynności podejmują. Niemniej jednak jest to związane, jeżeli mamy to uprowadzenie poza granicę Polski, no to na pewno opiera się na współpracy międzynarodowej. Tak?
Jasne.
Przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że w momencie już ogłoszenia poszukiwań to taka osoba jest rejestrowana w naszych systemach informatycznych, tak? I wtedy każde legitymowanie takiej osoby jest związane z tym, że ta osoba, odnajdujemy ją po prostu, tak? Dodatkowo policjanci wtedy przystępują właśnie już fizycznie do poszukiwań, czyli i wykonują szereg tych czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu.
No ale dopiero w momencie, w którym sąd zdecyduje o tym, jak rozumiem.
Dokładnie. Jeżeli mówimy o porwaniu, to ta osoba musi być pozbawiona władzy rodzicielskiej.
A ile się czeka na rozprawę w sądzie? No jak to jest, jeżeli składamy informację w poniedziałek o porwaniu rodzicielskim, to we wtorek już będzie taka decyzja?
Bywa to bardzo różnie, bo są różne sytuacje. Każda sytuacja będzie indywidualna.
Przepraszam, czasem, że panią pytam, bo z doświadczenia
ja
bardziej
rozumiem.
Pytam, bo pani nie reprezentuje sądu. Tak,
ale są sytuacje, kiedy czekamy dosłownie na korytarzu, tak? I sędzia podejmuje decyzję i daje nam postanowienie.
I co my wtedy z tym postanowieniem możemy zrobić?
I wtedy policja może już podjąć jakby konkretne
czynności. I my z tym postanowieniem
czynności.
Możemy przychodzić do państwa, powiedzieć proszę o poszukiwanie mojego dziecka?
Znaczy to sąd przesyła takie postanowienie, albo my osobiście odbieramy, tak jak koleżanka powiedziała, że czasami zdarza się, że jakby na bieżąco czekamy na te postanowienie, tak? Ewentualnie sąd dosyła do najbliższej jednostki policji, dosyła postanowienie i na tej podstawie są wszczynane poszukiwania i że tak powiem, rusza, te czynności policyjne ruszają z miejsca. Tak?
Pytanie do pani dzielnicowej. Pani miała do czynienia z taką sytuacją kiedykolwiek?
No na szczęście w moim rejonie jeszcze nie doszło do takiej sytuacji, no i mam nadzieję, że nie dojdzie, tak?
A pani komisarz kiedyś, jak rozumiem, z doświadczenia pracowała pani przy takich sprawach?
Tak. Pracowałam wcześniej na komisariacie policji pierwszym w Białymstoku i rzeczywiście takie sytuacje były. I najczęściej to były, no niestety, jakby muszę to powiedzieć, to były właśnie takie sytuacje okołorozwodowe, tak, gdzie rodzice między sobą nie potrafili się dogadać i po prostu traciło na tym dziecko. Często też w związku z tego typu zdarzeniami były wysyłane wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą danego dziecka, tak, bo umówmy się, że nie jest to normalne, nie jest to komfortowa sytuacja dla dziecka i niewątpliwie odbija się na jego psychice.
To są trudne. Bardzo, może inaczej skonstruuję pytanie. Na czym polega największa trudność tych sytuacji? Gdzie leży taki największy ładunek emocjonalny w tym wszystkim? Czy może właśnie to jest najtrudniejsze, że jest ten ładunek emocjonalny?
Myślę właśnie, że to jest jakby no największy problem i największa trudność, tak? Druga rzecz. Każda sytuacja, która dotyczy dziecka, jest sytuacją trudną. I nieważne, czy to będzie taki nieletni w szkole zdemoralizowany, o którym tu już nieraz rozmawialiśmy, czy to będzie dziecko, które uczestniczy, tak, w tym porwaniu rodzicielskim czy w uprowadzeniu.
Co robić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Po pierwsze, ja bym powiedział, że się nie kłócić, prawda?
Na pewno.
To by przede wszystkim było... Bo to jest przede wszystkim najważniejsze dla dziecka, bo nie myślmy w tej sytuacji o sobie, bo to nie o nas tutaj chodzi, tu chodzi o dziecko.
I to jest, myślę, jakby taka najważniejsza myśl. Myślmy o dziecku, tak? I o tym, że ono jest najważniejsze. I jakby... Taka przypychanka między rodzicami na pewno źle wpłynie i na jego zachowanie w przyszłości, tak? Bo często potem te dzieci mają problemy wychowawcze gdzieś tam w szkole.
Emocjonalne.
Dokładnie tak. Także tu jakby...
Jest to nieprawdopodobnie trudny temat, ale oczywiście, jeżeli państwo macie jakiekolwiek pytania z tym związane, czy macie jakieś problemy związane właśnie z takimi porwaniami, chcielibyście o coś dopytać, to policjanci służą swoją pomocą. Dzielnicowi też?
Głównie, zwłaszcza.
O, proszę.
Dzielnicowi.
Pani, co prawda, pani dzielnicowa mówiła, że nie miała jeszcze takiej sytuacji, ale jest pani przygotowana na każdą ewentualność.
Muszę być przygotowana.
Okej.
Tak naprawdę to trzeba się cieszyć akurat, że koleżanka nie miała, bo im mniej takich sytuacji jest, to po prostu znaczy, że tym mniej tego jest w społeczeństwie, tak? Więc jakby tutaj bardzo dobrze, że takiej sytuacji nie było, tak? Bo to jest traumatyczne przeżycie dla wszystkich.
Dopytam tylko jeszcze, czy państwo, bo pani komisarz mówiła, że nie ma jako takiej statystyki dotyczącej porwań rodzicielskich, ale ile to może być na przykład przypadków w skali roku, na przykład w zeszłym roku? Mniej więcej, to może być 10 sytuacji?
Kilkanaście.
Kilkanaście, okej, w porządku. I każda taka sprawa trafia do Komendy Wojewódzkiej Policji, czy raczej jest to
jest
na niższych etapach?
Tak, lokalnie rozpatrywana i rozwiązywana na poziomie komend miejskich, powiatowych, komisariatów, czy nawet posterunków. Tak zależy, gdzie taka osoba się zgłosi, bo jakby konkretnie dany dzielnicowy czy specjalista do spraw nieletnich taką informację będzie przysyłał, tak, za pośrednictwem komendanta do sądu.
Czas nas goni, musimy kończyć. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Proszę pamiętać, drodzy państwo, zwracam się teraz do słuchaczy Polskiego Radia Białystok, że z każdym problemem, po to jest ta audycja, żeby państwu uświadomić, że z każdym problemem tak naprawdę możecie się państwo zgłosić do komendy, czy do komisariatu, czy po prostu może najzwyczajniej do dzielnicowego. Niech to będzie taki policjant, tak jak lekarz, policjant pierwszego kontaktu, który zawsze podpowie, co robić dalej. A jak sami państwo słyszycie, tych problemów takich trudnych jest co niemiara. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziś w studiu razem z nami byli młodszy aspirant Angelika Rogoza z Komendy Powiatowej Policji w Bielsko-Podlaskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A także komisarz Joanna Rzepniewska i aspirant Wojciech Kosikowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.